Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
A ja Piotr Tajczyński.
I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, tradycyjne podziękowania za to, że Państwo byli z nami w zeszłym tygodniu i że przetrwali Państwo z nami przeniesienie podcastu na inny serwis. Mamy nadzieję, że mimo tych zmian dotarli Państwo do ostatniego odcinka i do poprzednich odcinków, jeżeli jeszcze ich nie słuchaliście. Dziękujemy szczególnie tym z Państwa, którzy są z nami w serwisie Patronite, którzy nas tam wspierają, bo to dzięki Wam możliwe jest wydawanie kolejnych odcinków podcastu. A w tym tygodniu dołączyły do nas dwie panie, pani Marta i pani Magdalena. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. No a teraz przechodzimy już do dzisiejszego odcinka, a porozmawiamy o pieniądzach.
Rozmawiamy o długu studenckim. Cóż to takiego jest, o co chodzi, kto komu pożycza pieniądze na studia i dlaczego jest to problem polityczny w Stanach Zjednoczonych, który zbliża się do jakiegoś rozwiązania, ponieważ plotki mówią, że niedługo w tej sprawie zostanie podjęta jakaś decyzja przez prezydenta Bidena, a my Państwu teraz wyjaśnimy, cóż to jest za problem, dlaczego on emocjonuje część Amerykanów, dlaczego niektórzy są za skasowaniem długu studenckiego, a niektórzy przeciw. I o co w ogóle chodzi z tymi studiami w Stanach Zjednoczonych? No bo czy dług studencki to jest poważny problem, czy nie? Jak zapytać Amerykanów, to nie podają tego jako jednej z istotnych kwestii, z jakimi mierzy się kraj. No i faktycznie to jest problem, który dotyczy 15% dorosłych Amerykanów. No niby mało, 15%. Ale z drugiej strony to jest jakieś 40 milionów ludzi. Czyli dużo. Szacuje się, że dług zaciągnęło jakieś 43% studentów i dziś wśród kończących studia dług ma jakieś 65% Amerykanów. Czyli, no właśnie, kogo spytać, taka będzie odpowiedź różna, ale problem jest owszem nie większościowy, ale nie jest bagatelny.
No, suma tego długu studenckiego jest wyceniana na 1,7 biliona dolarów. I znów, to nie jest mało, jeżeli porównamy sobie to na przykład do długów zaciągniętych przez Amerykanów na kupno samochodów czy długów na kartach kredytowych, bo ta suma jest wyższa. Ale w porównaniu do długów zaciągniętych do kredytów hipotecznych, no to jest z kolei niewiele, bo długi hipoteczne, kredyty hipoteczne to łącznie w Stanach Zjednoczonych około 10 bilionów dolarów. Średnia długu studenckiego, tu też można znaleźć różne dane, niektóre podają około 30 tysięcy, ale znalazłem też wyższe szacunki, około 33-5 tysięcy dolarów przeciętnego długu, choć to oczywiście zależy także od stanu, do którego zajrzymy. Na pierwszym miejscu, co ciekawe, jest miasto Waszyngton. Tam było ponad 55 tysięcy średniego zadłużenia. No ale to mniej więcej obrazuje Państwu skalę tego problemu.
No i też wielkość długu studenckiego rośnie z 1 biliona w 2012 roku do tegoż 1,7 biliona dziś. Zwiększyła się też liczba pożyczkobiorców z 38 milionów do 43 milionów w tym samym czasie. No i średni dług zwiększył się z mniej więcej 25 tysięcy do 37 tysięcy dolarów na osobę. No ale dlaczego w ogóle, skąd się w ogóle bierze dług studencki?
No, dług studencki bierze się stąd, że w Stanach Zjednoczonych trzeba za studia niemałe pieniądze zapłacić i jeżeli nie stać cię na to, żeby rodzina takie pieniądze wysupłała i nie dostaniesz też żadnych grantów na to, żeby studiować taniej lub zostać zwolnionym z opłat. Oczywiście tych programów różnego rodzaju jest cała masa w zależności od tego, w jakim stanie się uczymy i tak dalej, czy jesteśmy mieszkańcem tego stanu. Ja pamiętam, że jak studiowałem w Stanach, to jeden z kolegów, których tam poznałem, miał obniżkę czesnego z tego tytułu, że był mieszkańcem Indiany, no a to było w stanie Indiana, w związku z tym taki grant otrzymał. Ale jeżeli płacisz pełne czesne, to może być kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie spokojnie.
Pytanie drugie, kto pożycza te pieniądze?
Pytasz o to, kto daje pieniądze studentom. Jeżeli tak, to pieniądze studentom oczywiście mogą dać banki, mogą dać jakieś prywatne instytucje, ale głównym pożyczkodawcą jest państwo, to znaczy pożycza rząd.
W 91% pożycza Departament Edukacji poprzez specjalne programy pożyczek studenckich, które mają stałe oprocentowanie. To jest zasadnicza różnica między tymi pożyczkami, których udziela państwo, a prywatnymi pożyczkami, no bo te pozostałe 9% to są kredyty zaciągane w bankach zwyczajnie i one mogą mieć zmienne oprocentowanie, ale znowu, no to jest rzeczywiście ułamek niewielki tego całego długu studenckiego, bo głównie jest to Departament Edukacji i państwo. Trochę zaskakujące jak na Stany Zjednoczone, kraj rozbuchanego kapitalizmu, a tutaj nagle się okazuje, że te pożyczki są udzielane przez instytucje powiązane z administracją federalną.
I to od lat 60., a wcześniej nawet za Eisenhowera był już taki program różnego rodzaju grantów, wcześniej jeszcze za Roosevelta, ale to przeznaczone dla byłych żołnierzy. No ale ten w tej formie, w jakiej znamy go obecnie, to chyba za prezydenta Johnsona w roku 65 wprowadzony program i tam były środki przeznaczone zarówno na pożyczki, jak i na granty bezzwrotne. Proporcja jednych do drugich zmieniała się w czasie, o tym powiemy dalej. No ale chodziło o to, to były takie programy mające stymulować edukację i zachęcać Amerykanów do kształcenia, także w ramach rywalizacji zimnowojennej ze Związkiem Radzieckim. Chodziło o to, żeby Amerykanie mogli konkurować, nie wiem, w wyścigu chociażby o podbój kosmosu. No i to się udało, to znaczy rzeczywiście te pieniądze pomagały, ale z czasem koszty obsługi długu i samo zadłużenie, a także proporcja pożyczek do grantów, no zmieniała się na niekorzyść grantów, a coraz więcej było tych pożyczek i pożyczali wszyscy. To jest ciekawe, nie? Że pożyczają nie tylko ci, którzy się nam wydaje no, biedni z jakichś gorzej sytuowanych rodzin, choć to oczywiście prawda, ale pożyczają też ci, co do których nie mielibyśmy takich podejrzeń. Na przykład senator Marco Rubio mówił, że spłacał swoje kredyty studenckie jeszcze jako senator. Alexandria Ocasio-Cortez mówiła, że niektórych przelewów za swoje pożyczki studenckie dokonuje no, prosto ze swojego miejsca w Izbie Reprezentantów.
Alexandria Ocasio-Cortez ma 17 tysięcy dolarów długu studenckiego, czyli nie tak dużo, mniej niż średnio, mniej więcej połowę mniej niż przeciętny dług studencki. Ale Barack Obama mówił, że w ogóle Barack Obama i Michelle Obama spłacili swoje kredyty studenckie dopiero w 2004 roku, czyli kiedy Obama wygrał wybory do Senatu. Dopiero wtedy udało im się pozbyć tego bagażu finansowego, a nawet Biden jako prezydent mówił, że swego czasu miał 280 tysięcy dolarów długu studenckich na edukację swoich dzieci. Więc rzeczywiście problem jest szeroki. Wszyscy zaciągają kredyty studenckie, może za wyjątkiem naprawdę, naprawdę bogatych ludzi, którym to finansują rodzice, czy mają jakieś trusty, czy coś takiego. Ale struktura tego długu przedstawia się tak, że w 58% są to kobiety. Szacuje się też, że więcej długów mają przedstawiciele mniejszości. Mniej więcej połowa afroamerykańskich absolwentów amerykańskich uczelni kończy studia z długiem studenckim. 1/3 wszystkich dorosłych w przedziale 18-29 lat, ale najsilniej dotknięci są ludzie z, no powiedziałbym, naszego pokolenia, to znaczy 35-latkowie mniej więcej. Oni mają średnio 42 tysiące dolarów na głowę, czyli 287% oryginalnej pożyczki.
Ale ciekawy jest też układ tych pożyczek, bo tak jak powiedzieliśmy, średni dług to jest 30-35 tysięcy dolarów, ale ponad 50% tych, którzy te długi mają dług niższy niż 20 tysięcy. To znaczy jest też taka grupa studentów, byłych studentów zadłużonych na potężne sumy. Ja widziałem, czytając artykuły do tego odcinka, widziałem zdjęcie z protestów, na którym ktoś trzymał plakat mówiący, że zadłużył się na, uwaga, 350 tysięcy dolarów, żeby zdobyć wykształcenie medyczne. Więc jest pewna grupa, która jest bardzo zadłużana na ogromne sumy, ale ponad połowa ma te kredyty do 20 tysięcy dolarów. I co ciekawe, to oni mają największe kłopoty ze spłatą, bo to oni czasami kończą studia, które później nie dają im odpowiednich zarobków, w ogóle nie dają im żadnej pracy w wyuczonym zawodzie.
Albo w ogóle nie kończą studiów, no bo też są ludzie, którzy zaciągnęli kredyt studencki na studia, których potem nie skończyli i wychodzą z tej przygody z edukacją wyłącznie z długiem. Mniej więcej 40% to są kredyty wzięte na studia drugiego stopnia, czyli nie na licencjat, tylko na studia magisterskie albo studia doktoranckie, albo studia no właśnie medyczne czy prawnicze, czyli studia wyższego stopnia, czyli takie, które w przyszłości mają gwarantować wyższy dochód, no przynajmniej taka jest teoria.
Ale jest jeszcze jedna ciekawostka, to znaczy Piotr powiedział, że faktycznie największej długu mają osoby tam te 25-34, ale w jednym z artykułów wyczytałem, że jedną z najszybciej rosnących grup wiekowych, które się zadłużają, to są osoby, uwaga, powyżej 50, które zaciągają te kredyty już dla swoich wnuków lub swoich dzieci. Więc to nie dotyka, niekoniecznie musi dotykać tylko młodych ludzi, ale również kolejne pokolenia, których nie stać na to, żeby no po prostu dać dziecku pieniądze na studia.
Tak, no i są też ludzie, którzy po prostu mają dług studencki po wielu, wielu latach po ukończeniu studiów. To jest coś, co się ciągnie, potrafi się ciągnąć przez wiele dekad. Więc problem jest rzeczywiście szeroki, to znaczy nawet jeśli dotyczy tylko tych 15% dorosłych, to dotyczy szerokiego spektrum Amerykanów. Są tam ludzie młodzi, starzy, lepiej sytuowani, gorzej sytuowani, przedstawiciele mniejszości, biali, Afroamerykanie i tak dalej. Jeszcze w 2008 roku temat pożyczek studenckich wśród demokratów w ogóle był mało istotny. Jak się popatrzy na kampanię prezydencką czy prawyborczą w 2008 roku, kiedy Barack Obama rywalizował z Hillary Clinton, to tam właściwie ten temat nie występował. Mowa była co najwyżej o zwiększeniu Pell Grants, czyli to są takie granty, pomoc dla studentów o niskich dochodach. Program działający od 1978 roku bodajże, nazwany na cześć pewnego senatora. No i tyle. Właściwie dyskutowano o tym, czy te granty nie powinny być wyższe niż są. Tymczasem minęło 12 lat i w 2020 roku, w ostatnich prawyborach demokratycznych, ten temat był wszędzie. Bernie Sanders proponował darmowe uniwersytety i chciał całkowitego umorzenia długu studenckiego. Elizabeth Warren też zdecydowanie popierała umorzenie długu i to był jeden z ważnych tematów po tej progresywnej stronie sceny Partii Demokratycznej. Joe Biden był trochę bardziej zachowawczy, jak to Joe Biden. Miał w programie darmowe community college, czyli takie studia kształcenia ustawicznego, no jak, nie wiem jak to do końca nazwać, ale...
Towarzystwa oświatowe?
Coś takiego. Czyli takie programy, które mają zachęcić ludzi do pójścia na studia i co więcej, tam gdzie działają takie community college, to ludzie po pierwsze później chodzą na studia częściej, a po drugie mają mniejsze problemy ze spłatą długu studenckiego. W takim community college uczy na przykład Jill Biden, czyli pierwsza dama. I generalnie temat oświaty, wyższej edukacji wrócił. No i co się stało w ciągu tych 12 lat? Dlaczego temat z niszowego stał się tematem tak istotnym? No bo wzrosła skala problemu. To znaczy ten Pell Grant, który wystarcza dziś na mniej więcej 40% dwuletniego koledżu publicznego albo 23% czteroletniego koledżu. Czyli nawet jeśli dostaniesz taki grant, bo jesteś osobą niezamożną, ubiegasz się o niego, państwo ci go przyzna, no to możesz z niego opłacić najwyżej 40% dwuletnich studiów. No jeszcze musisz sobie jakoś zarobić. Szacuje się zresztą w ogóle, że edukacja robi się tak droga, edukacja wyższa, że nawet uczniowie z rodzin zarabiających poniżej 69 tysięcy dolarów rocznie, a to nie jest wcale mało, znaczy to jest klasa średnia, mogą sobie pozwolić na studia, uwaga, od 1 do 5% wszystkich uniwersytetów. studia zrobiły się tak drogie, że ludzie z klasy średniej nie mają pieniędzy na wysłanie dzieci na studia. No i siłą rzeczy to znalazło odzwierciedlenie w polityce Partii Demokratycznej, która się tym problemem zajmuje, która proponuje jakieś rozwiązania.
No ale to znalazło się także w programie Partii Demokratycznej, dlatego że osoby z wyższym wykształceniem i osoby młodsze to jest naturalne, czy taki, no może nie naturalne, źle powiedziałem, bo to się oczywiście może zmienić, ale w tej chwili te osoby w dominującym stopniu głosują właśnie na Partię Demokratyczną i to jest ważny element elektoratu tego ugrupowania, no więc nie można tych spraw ignorować.
I to przyporządkowanie się intensyfikuje, to znaczy jeszcze 20 lat temu nie było aż tak wyraźnego podziału między tym, jak głosują ludzie z wyższym wykształceniem i ludzie bez wyższego wykształcenia, a teraz rzeczywiście, jak patrzymy na badania exit polls, no to oczywiście są wyjątki, ale wykształcenie jest jednym z najtakich bezpieczniejszych prognostyków tego, jak ktoś będzie głosował.
No a jeżeli jeszcze dodamy do tego, że mniejszości, czyli niebiali Amerykanie też chętnie głosują na Partię Demokratyczną i przypomnimy, że właśnie to czarni Amerykanie są szczególnie dotknięci problemem długu studenckiego, no to można to uzasadniać, to zainteresowanie demokratów właśnie tymi czynnikami politycznymi. No i faktem, że to pokolenie milenialsów czy młodsze staje się po prostu ważnym elementem elektoratu. No i może teraz powiedzmy, jakie są takie trzy główne opcje, które w tej chwili pojawiają się na stole. Bo Biden podchodził do tego tematu, wspominał o nim w kampanii opowiadał właśnie o tym, że sam spłacał ten dług studencki swoich dzieci. I w tej chwili mamy trzy główne propozycje. Biden pod koniec kwietnia na spotkaniu z latynoskimi kongresmenami zasugerował, że jest otwarty, żeby coś w tej sprawie zrobić. Te trzy propozycje są następujące. Pierwsza to jest wyeliminowanie długu do $10,000 długu studenckiego. Obłożone byłoby to jakimiś prawdopodobnie kryteriami dochodowymi, ale znacznymi, to znaczy to jest $150,000 rocznego dochodu dla osoby samotnej, czy $300,000 dla pary rozliczającej się wspólnie, no a więc to są duże pieniądze, a więc zdecydowana większość tych, którzy mają dług studencki, skorzystałaby z tego przywileju i ten $10,000 zostałoby wyeliminowany. Ja powiem szczerze, że spotkałem się z dwoma kompletnie rozjechanymi szacunkami, ile by to kosztowało, bo w jednym miejscu spotkałem szacunek $230 miliardów, ale znacznie częściej spotykałem się z liczbą $370 miliardów. Taki byłby koszt tej propozycji.
No, druga propozycja to skasowanie do $50,000. Czyli to już objęłoby no znaczną większość ludzi posiadających dług studencki. To jest propozycja, którą promuje senatorka Elizabeth Warren i senator Chuck Schumer, szef demokratów w Senacie, co jest trochę zaskakujące, bo Chuck Schumer no nie jest uważany za jakiegoś ultraprogresistę, tylko raczej takiego umiarkowanego demokrata.
Tak, ja słyszałem, czytałem, że on nawet tak szturcha tego Bidena raz na jakiś czas, wysyłając tweety w stylu: dziś byłby dobry dzień na wyeliminowanie długu do $50,000. Więc też jestem zaskoczony, ale jest jedną z głównych postaci, chociaż chyba, które do tego zachęcają, chociaż chyba identyfikujemy tę sprawę przede wszystkim z Elizabeth Warren, przynajmniej to konkretne rozwiązanie.
Ta propozycja wyzerowałaby dług dla mniej więcej 30 milionów dłużników i kosztowałaby około $1 biliona.
I trzeci scenariusz, trzecia opcja, no to jest wyeliminowanie całego tego długu studenckiego, czyli tak jak wspominaliśmy, 1,6, 1,7 biliona dolarów. No i wówczas wszyscy, niezależnie od tego, ile dzisiaj zarabiają, z jakich rodzin pochodzą, jak bardzo są obciążeni, czy jakie studia skończyli, niezależnie od wszystkich kryteriów, nie są zobowiązani do spłaty tego długu, po prostu jest to im przez państwo darowane. No i co ciekawe, progresiści popierają tę opcję, to znaczy nawet niech ci bogaci zostaną zwolnieni, bo uważają, że umorzenie długu tylko częściowe wielu ludziom w ogóle nie pomoże. To znaczy, czy ty masz 20 tysięcy, czy trochę mniej, powiedzmy 10, czy 30, albo 20, to niewiele zmienia, bo wciąż musisz spłacać te raty co miesiąc i to ogranicza możliwości twojego domowego budżetu i niejako cię paraliżuje w codziennym życiu.
No, z tym spłacaniem rat co miesiąc to jest akurat inna kwestia, dlatego że na razie dług studencki nie jest spłacany. Od marca 2020 roku.
Czyli jeszcze od Trumpa.
Tak jest, kiedy przez Kongres przeszedł CARES Act, czyli pierwszy taki duży pakiet antypandemiczny, administracja zawiesiła spłaty długów studenckich i zawiesiła też, co ważne, naliczanie odsetek.
I teraz po raz kolejny przedłużano te takie moratoria. Trump zrobił to dwukrotnie, Biden już chyba sześciokrotnie, ale chodzi o to, że najważniejsza informacja jest taka, że obecne moratorium wygasa z końcem sierpnia. No więc możemy przewidywać, że prezydent coś z tym zrobi, no nie pozwoli, żeby ta kwestia wróciła tuż przed wyborami listopadowymi, więc albo przedłuży obecne moratorium, albo właśnie wprowadzi jakieś jedno z tych rozwiązań, o których wspominaliśmy.
No tak, no wygaśnięcie moratorium pod koniec sierpnia to byłby naprawdę samobójczy strzał, bo to tylko rozsierdziłoby elektorat demokratyczny. W związku z tym, jeśli nawet Biden niczego nie postanowi, to z pewnością to moratorium zostanie znowu przedłużone. No i teraz sytuacja jest trudna i taka dziwna, dlatego że mijają już ponad 2 lata, odkąd te miliony Amerykanów nie spłacają długu. System, jak czytałem, się po prostu zaciął. To znaczy, gdyby nawet wrócić do spłacania tego długu obecnie, to byłby problem z uruchomieniem tego ponownie.
Ale co masz na myśli? Bo nie rozumiem, jak to? Nie mogliby po prostu spłacać?
Nie, że podobno obsługa biurokratyczna tego całego, tej całej machiny milionowej kosztowałaby mnóstwo pieniędzy i, no i po prostu brakuje do tego ludzi i brakuje jakiegoś takiej płynności systemu. Tak mówiła osoba zajmująca się tym w Departamencie Edukacji.
No i to oczywiście generuje koszty, tylko takie koszty ukryte. Ja znalazłem szacunki mówiące, że to już jest około nawet 100 miliardów dolarów, które państwo traci, no bo nie przyjmuje tych rat, no i nienaliczane są odsetki, tak jak Piotr wspomniał. Więc to de facto państwo już tym dłużnikom pomaga od 2 lat.
Tak, no też pierwszego dnia urzędowania Biden nie tylko podpisał pierwsze z tych przedłużeń moratorium, ale też wezwał Kongres do skasowania 10 tysięcy dolarów, czyli tego planu numer 1, tego najbardziej zachowawczego, no ale Kongres tego nie zrobił. Dlaczego Biden wezwał Kongres do tego? No bo on uważa, że najbezpieczniej i najlepiej byłoby to zrobić porządnie drogą legislacyjną. No bo rzeczywiście Kongres mógłby uchwalić stosowną ustawę, ona by przeszła przez Izbę Reprezentantów, Senat, Biden by ją podpisał. No ale jak wszystko w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych, także i to nie działa, no bo jak mówimy Państwu chyba w każdym odcinku, amerykański Kongres jest izbą, znaczy jest ciałem, które nie funkcjonuje jak należy. To znaczy nawet jeśli Izba Reprezentantów demokratyczna przyjęłaby taką ustawę, to ona nie ma najmniejszych szans na przejście w Senacie. W związku z tym ta droga legislacyjna jest zamknięta po prostu. Nie ma czegoś takiego. No i teraz pytanie jest, czy prezydent może to zrobić samodzielnie, własną decyzją, jakimś rozporządzeniem wykonawczym. No i tutaj zależy, kogo zapytać. No jeden powie tak, a drugi powie inaczej.
No to może ja powiem tak, że postępowanie administracji wskazuje na to, że jest w stanie to zrobić, ponieważ Biden już skasował całkowicie część długu, tą minimalną część długu, bo wyczytałem wartości 17 miliardów dolarów dla 750 tysięcy pożyczkobiorców, na przykład osób niepełnosprawnych. No więc to by sugerowało, że państwo, Departament Edukacji, jako ten pożyczkodawca, no może zmienić warunki tego, w jaki sposób jest pożyczka spłacana, lub zrezygnować ze spłaty, a przynajmniej tak argumentuje między innymi Elizabeth Warren. No skoro bank daje ci pożyczkę, to tak jak w relacji z bankiem, bank daje ci pożyczkę, ty masz kłopot ze spłatą, no to bank może się z tobą dogadać, żebyś spłacał na jakichś korzystniejszych warunkach, ewentualnie może ci część zamrozić czy darować. No i jeżeli państwo jest tutaj głównym interesantem, no to państwo w osobie prezydenta może podjąć decyzję, że daruje tę spłatę.
Tak, no taka jest narracja na lewicy, która twierdzi, że prezydent może to zrobić jednym podpisem na mocy Higher Education Act. Ale druga strona, i to również demokratyczna, na przykład w osobie Nancy Pelosi, mówi, że to jest niezgodne z prawem, a co więcej, nawet jeśli prezydent może to zrobić, no to, i to jest rzeczywiście fakt, to na pewno trafiłoby przed sąd. To znaczy ta decyzja na pewno zostałaby zaskarżona na jakimś etapie i na pewno wylądowałaby przed sądem federalnym, najpierw niższego szczebla, później wyżej, później być może przed sądem najwyższym. I tak jak wszystko właściwie, co prezydent robi takimi rozporządzeniami wykonawczymi, to się może utrzymać w sądzie, ale niekoniecznie. No i co Biden ryzykuje taką decyzją? Jeśli poszedłby, zgodziłby się z lewicą i anulowałby ten dług, umorzyłby ten dług, a później przegrałby w sądzie, no to Pelosi i jakby jej skrzydło partii demokratycznej uważa, że to jest blamaż, to jest kompromitacja i tak nie wolno robić.
No i to na pewno rozsierdziłoby tych wyborców, którzy uznaliby, że już coś osiągnęli, że mają zredukowane lub wyeliminowane dług, a tu się nagle okazuje, że muszą płacić raz jeszcze, czy ponownie płacić. No i poza tym to wywołuje taką sytuację niepewności, no bo niby masz zdjęte to zadłużenie, ale przecież ono w każdej chwili może wrócić, jeżeli sprawa w sądzie rozstrzygnie się niekorzystnie.
No ale tak naprawdę mam wrażenie, że ważniejsze pytanie, przed jakim stoi Biden, to czy to się opłaca politycznie i czy to jest mądra decyzja. Którakolwiek z tych trzech, skasowanie całości długu, 50 tysięcy lub 10 tysięcy, co by mu to dało, a jak by mu to mogło zaszkodzić? Pewne jest jedno, jeśli Biden skasuje dług w całości lub w części, prawicowa narracja ze strony republikańskiej będzie taka sama, to znaczy demokraci kradną wasze pieniądze, żeby rozdać je elitom, żeby rozdać swoim wyborcom, i odbywa się to kosztem klasy robotniczej, kosztem tych ludzi, którzy nie mają wyższego wykształcenia. Finansuje się teraz ludzi z wyższym wykształceniem, którzy i tak więcej zarabiają. No i problem w tym, że w odróżnieniu od większości tego, co mówią republikanie w takich sytuacjach, czy jakiejkolwiek krytyki republikańskiej, czegokolwiek, ta opowieść nie jest zupełnie nieprawdziwa. To znaczy faktycznie jest tak, że wciąż jeszcze studia się opłacają. I jeśli ktoś ma wyższe wykształcenie, a zwłaszcza wyższe wykształcenie na przykład medyczne albo prawnicze, czyli tacy ludzie, którzy zaciągają największe długi, ale później zarabiają naprawdę dużo, dużo więcej. Nie jest to oczywiście sytuacja taka jak w latach 80., kiedy dostawałeś po studiach od razu płatną pracę, w której jeszcze firma cię przyuczała do zawodu. Teraz wszyscy wymagają doświadczenia, bezpłatne staże to jest plaga oczywiście, mediana płac dla absolwentów jest albo taka sama jak wtedy, albo spadła, ale wciąż studia się opłacają. Dane z 2020 roku to, że tygodniowe zarobki osób z wykształceniem podstawowym to jest $620, z wykształceniem średnim już 877, z licencjatem 1305, z magisterką 1500 i jeszcze wyższe to jest $1900. Znaczy rzeczywiście jest tutaj wyraźna zależność między tym, czy ktoś ma wyższe wykształcenie i czy zarabia więcej. Z drugiej wszakże strony, i to jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę dodać, dane pokazują na przykład ze stanu Nowy Jork, że aż 1/3 absolwentów uczelni wyższych pracuje poniżej swoich kwalifikacji, a aż 13% pracuje w źle płatnych pracach. Więc to nie jest tak, że studia są gwarancją dobrego zarobku, ale wciąż jest tak, że ludzie po studiach zarabiają więcej niż bez.
No, można też powiedzieć, że o czym wspominaliśmy, to jest ważna część elektoratu Bidena. 43% elektoratu Bidena z 2020 roku ma ukończone studia i odsetek takich osób w elektoracie Partii Demokratycznej, jak mówiliśmy, rośnie, a jednocześnie możemy znaleźć dane sondażowe pokazujące, że Biden traci, zwłaszcza wśród młodszych wyborców. Kiedy sprawdzono, Instytut Gallupa sprawdził jak rozkłada się ten poziom aprobaty dla Bidena w różnych grupach wyborców w zależności od wieku, to okazało się, że osoby najstarsze, urodzone przed rokiem 46, utrzymują to poparcie, aprobatę dla Bidena na tym samym poziomie, nic się nie zmieniło, a im młodsze, tym praktycznie większa strata. W swoim pokoleniu, czyli boomersów, po 46 roku urodzonych osób do lat 60, strata Bidena to jest 7 punktów procentowych, ale już wśród milenialsów 19 punktów procentowych, a wśród najmłodszych to jest 21 punktów procentowych. No więc wydawałoby się, że to jest mądre. Pomogę młodym, to młodzi do mnie wrócą.
Ale to też nie jest tak do końca, ponieważ okazuje się, że o ile pomysł umorzenia długu studenckiego rzeczywiście cieszy się wsparciem bardziej demokratów niż republikanów, zdecydowanie bardziej wśród demokratów, ale nawet wśród demokratów za jest tak naprawdę tylko połowa. Mówimy o zupełnym umorzeniu. Tylko 8% jest w ogóle przeciwnym jakiemukolwiek umorzeniom, no ale to też nie jest bagatelna część elektoratu. I najbardziej za umorzeniem są milenialsi, mniej trochę Gen Z, czyli ci młodsi, ponieważ jak mówiliśmy, oni mają mniejszy dług studencki niż pokolenie milenialsów, ale już w pokoleniu tych boomersów, powiedzmy, demokratycznych boomersów, aż połowa w ogóle nie życzy sobie żadnego anulowania. A to jest elektorat starsi wyborcy partii demokratycznej, który na przykład chodzi do urn wyborczych chętniej niż młodzi wyborcy.
No i jeszcze można dodać jeden argument, na który zwraca uwagę między innymi David Frum, autor z The Atlantic, który mówił to, o czym wspominałeś, to znaczy republikanie powiedzą swoim wyborcom, tym bez wyższego wykształcenia, zobaczcie, demokraci przejadają wasze pieniądze. I o ile demokraci potrzebują głosów osób z wykształceniem wyższym, no to także potrzebują przyciągnąć przynajmniej część tych osób bez wyższego wykształcenia, bo inaczej bez jakiegoś poparcia z ich strony Biden i demokraci będą kolejne wybory przegrywać. No więc chodzi też o to, żeby nie pomagając części swojego elektoratu, nie rozdrażnić części swojego potencjalnego elektoratu.
Tak, no oczywiście wiadomo, że to nie wpłynie na decyzje takich zatwardziałych republikanów i politycy partii republikańskiej tutaj będą no jeździć na tym bez żadnej żenady i powtarzać, że to jest po prostu walka elit z ludem, że tutaj Biden swój elektorat rozpieszcza, odbiera pieniądze zwykłym Amerykanom, żeby dać tym jakimś rozpasanym elitom. Na przykład gubernator Mississippi ostatnio coś takiego powiedział, że cały ten pomysł umorzenia długu, czy częściowego, czy całościowego, to jest w ogóle nic, co interesuje wyborców z Mississippi. I znowu to jest trochę prawda, bo średnia w kraju wyższego wykształcenia to jest 29%. W elektoracie demokratycznym, jak powiedzieliśmy, to jest ponad 40%, a w Mississippi dyplom wyższego wykształcenia ma 20%. W związku z tym rzeczywiście jest to sprawa, która no powiedzmy nie interesuje znaczącej części mieszkańców Mississippi i części innych konserwatywnych stanów. No ale to, co będą mówili republikanie, to jest jedno. Pytanie jest właśnie bardziej tak naprawdę zasadne. Jak zareagują na to demokraci? I tak jak powiedzieliśmy, młodzi demokraci mogą się ucieszyć, starsi demokraci niekoniecznie, z podobnych powodów, z jakich będą protestować republikanie, bo to jest rzeczywiście raczej konflikt pokoleniowy tutaj, do czego zaraz wrócimy, ale też obawiam się, że nawet ci młodzi demokraci, czyli ci milenialsi i młodsi, jeśli Biden podejmie decyzję o skasowaniu części długu studenckiego, wcale nie zareagują entuzjastycznie.
No to jest taka ciekawa sprawa, bo tak jak wspominałeś, na początku bardzo wielu wyborców w ogóle nie uznaje tego za jeden z najważniejszych problemów, przed jakimi staje kraj. Gdzieś znaleźliśmy takie informacje, że Instytut Gallupa, który prowadzi takie badania, w ogóle nie jest w stanie zarejestrować odpowiedzi na to pytanie, bo zbyt mało respondentów wskazuje na dług studencki jako główny problem. Ale z drugiej strony, kiedy teraz ten dług wszedł do debaty publicznej i stał się takim głośnym, medialnym tematem, no to jeżeli Biden nie dowiezie, albo dowiezie w stopniu niewystarczającym, to ci ludzie się zirytują, bo rozbudzili jakoś swoje nadzieje, które ostatecznie nie zostaną spełnione.
Tak, no i tu jest problem, no bo na przykład Biden chce wprowadzić limit dochodów, czyli tak jak mówił Łukasz, żeby ten dług był skasowany tylko dla ludzi, którzy rzeczywiście tego potrzebują, a nie wobec ludzi zarabiających dużo. Bodajże 125 tysięcy dolarów rocznie miałoby być tym progiem. Czyli na przykład Aleksandria Ocasio-Cortez by się nie załapała, bo jako kongresmenka zarabia 170, bodajże 5 tysięcy dolarów rocznie. No ale lewicy się to nie podoba i w ogóle mowa o jakimś progu dochodowym jest traktowana przez część lewicy jako zdrada i jako w ogóle wypaczenie idei tego umorzenia długu.
Tam było 150 tysięcy chyba, nie 125 tysięcy rocznie, tylko 150, ale...
Te propozycje się zmieniają.
Tak, oczywiście, ale tu jest ciekawy argument lewicy, bo można powiedzieć, no jak to, tu nagle lewica staje w obronie tych najbogatszych, o co chodzi? Ano chodzi o to, że zdaniem progresistów to utrudni uruchomienie całego tego programu, to znaczy będą potrzebne zasoby administracyjne, będzie konieczność przeglądania tych zeznań podatkowych. Departament Skarbu nie bardzo może dzielić się z Departamentem Edukacji danymi podatkowymi swoimi, a więc trudno będzie sprawdzić, kto ile zarabia. To się wszystko przedłuży i dlatego lewica mówi, darujmy sobie jakiekolwiek progi, po prostu wszystkim należy dług umorzyć.
No tak, ale różnica, jak powiedzieliśmy, między umorzeniem na przykład 10 tysięcy, a umorzeniem całości długu, to jest różnica między 373 miliardami, a ponad bilionem. W związku z tym myślę, że nawet te koszty administracyjne nie wyniosłyby tyle, żeby wygodniej było umorzyć wszystko.
No, tu jest jeszcze w Brookings Institution opublikowało takie porównanie, ile by kosztowały różnego rodzaju opcje w porównaniu do innych programów socjalnych, które w Stanach Zjednoczonych funkcjonują. No i rzeczywiście jest to dość uderzające. Gdybyśmy cały dług studencki wszystkim umorzyli, to by było więcej, to by znacznie więcej kosztowało niż kartki żywnościowe, które otrzymują najbiedniejsi Amerykanie przez 20 ostatnich lat, w latach 2000-2019, ten cały program pomocowy dożywiania kosztowałby mniej niż to jednorazowe umorzenie długu studenckiego dla wszystkich. To by było droższe niż te Pell Grants, o których wspomniałeś. To by było znacznie droższe niż dożywianie dzieci w szkołach. To by było droższe niż zasiłki dla bezrobotnych wypłacane w ciągu dwóch ostatnich dekad. No więc to są naprawdę potężne pieniądze. I część przeciwników tej decyzji mówi, no te programy socjalne pomagają rzeczywiście najuboższym, no na przykład zasiłki dla bezrobotnych, czy właśnie dożywianie, te kartki żywnościowe, które są przeznaczane dla osób zarabiających, dla gospodarstw domowych zarabiających poniżej 19 tysięcy dolarów rocznie. No więc to są ubodzy ludzie i to im powinniśmy pomagać, a nie wszystkim jak leci.
Tak, no bo Brookings Institution, o którym mówisz, to nie jest żadna jakaś tam prawicowa organizacja, tylko liberalny think tank, który mówi po prostu tak, powinniśmy pomóc ludziom obarczonym długiem studenckim, ale powinniśmy to robić mądrzej i nieco bardziej precyzyjnie, a nie wszystkim jak leci, bo po prostu koszty są kolosalne.
Na przykład te granty Pella, o których wspomniałeś, z nich korzysta rocznie około 7 milionów ludzi i zgodnie z wyliczeniami tego Brookings Institution, anulowanie długu na poziomie 50 tysięcy dolarów jest droższe, dwa razy droższe niż utrzymywanie tych grantów Pella przez 20 lat. No więc to są naprawdę bardzo, bardzo duże pieniądze.
No i do tego dochodzi jeszcze jeden problem z umorzeniem długów, to znaczy inflacja. Potencjalny wpływ takiej decyzji na inflację. Republikanie oczywiście mówią, że to będzie ogromny, miało wpływ. Biały Dom twierdzi, że minimalny. Bezpartyjna Komisja Odpowiedzialnego Budżetu szacuje, że to będzie między 0,1 a 0,5%, czyli niby mało, no ale ponieważ inflacja jest kluczowa i to jest coś, co prześladuje Bidena teraz najbardziej, Biden może się obawiać nawet takiego minimalnego wahnięcia inflacji. Więc zrozumiałe, że tutaj no tak chciałby coś zrobić, ale wolałby zachować ostrożność. W związku z tym wydaje się, że najbliżej jest tej decyzji o 10 tysiącach. I tutaj jeszcze, no, jak przeczytałem, z pewnym jednak ręce mi opadły. Lewica, część lewicy mówi, że te 10 tysięcy, anulowanie 10 tysięcy długu studenckiego, czyli coś, co uwolniłoby całkowicie 1/3 wszystkich kredytobiorców, to byłby, uwaga, policzek wymierzony tym ludziom. No i to rzeczywiście, no, Biden jest w ciężkiej sytuacji, bo obawiam się, że jeśli postanowi anulować te 10 tysięcy, trochę wbrew sobie, bo nie metodą legislacyjną, tylko samodzielną decyzją prezydencką, czyli to już jakby jest pierwsza rzecz, której nie chce robić, ale zrobi to i anuluje te 10 tysięcy, to republikanie zaatakują go, że jest elitarystą, który pomaga swoim, a lewica powie, to jest za mało, to jest upokarzające, to jest policzek i tak nie pójdzie do wyborów. A przynajmniej nie przełoży się to na wzrost frekwencji w wyborach w połowie kadencji.
Kolejny problem polega oczywiście na tym, i tu mówią krytycy tego pomysłu, że to jest walka ze skutkami zjawiska, a nie z jego przyczynami. To znaczy usuwamy problem dzisiaj, ale on od jutra zaczyna narastać znowu i za 20 lat będziemy mieli dokładnie taką samą sytuację, może i gorszą, jeżeli koszty edukacji ciągle będą rosnąć. No i na to odpowiadają zwolennicy tego pomysłu. No tak, macie rację, więc umorzymy dług studencki, ale jednocześnie zreformujemy dostęp do edukacji wyższej, tylko problem polega na tym, że nie zreformują, bo nie ma ku temu większości. No więc dlatego też ta propozycja jest tak atrakcyjna dla części demokratów, bo mogą coś zrobić. Uważają, że jak Biden podpisze, to coś osiągną, coś wprowadzą. Tylko no, naprawią sytuację, a jednocześnie ta sytuacja z dniem kolejnym zacznie się psuć. Mało tego, powstają pytania, co na przykład ze studentami, którzy teraz zaczną studia i zaciągną pożyczki, to im też się umorzy, czy im już nie? Czyli oni będą już tym pierwszym rokiem, który będzie musiał spłacać swoje pożyczki normalnie. No i powstaje pytanie, dlaczego mamy faworyzować tych, którzy już zaciągnęli pożyczki, a nie tych, którzy zaraz to zrobią.
No tak, ale to jest też argument tych, którzy są przeciw anulowaniu długu w ogóle, bo mówią, nam nikt nigdy nie pomagał. Tutaj mówię głównie o tych boomersach, którzy w przeważającej większości wśród republikanów, a wśród demokratów w połowie, nie zgadzają się anulowanie długu. I tutaj argument z obu tych grup jest taki sam, to znaczy kiedy my byliśmy studentami, czy kiedy my szliśmy na studia, nikt nam nigdy nie pomagał. I do wszystkiego doszliśmy sami, a teraz ludzie chcą, żeby im płacić za studia. No i to akurat jest bzdura.
To jest bzdura, bo pomagał im. Franklin Roosevelt im pomagał i to bardzo.
O, poczekaj, ja bym się jeszcze cofnął do XIX wieku, o czym też warto przypominać. Państwo amerykańskie działało bardzo aktywnie. To nie jest tak, jak snują opowieść Amerykanie, że państwo nigdy do niczego się nie wtrącało, ludzie wszystko sobie robili sami, sami skolonizowali Zachód, sami zbudowali Amerykę, a państwo nie przeszkadzało. Otóż nie. W XIX wieku Abraham Lincoln podpisał ustawę, na mocy której powstał szereg uczelni wyższych na rozwijającym się Zachodzie, które później stały się uczelniami stanowymi. Większość tych uczelni, które państwo znacie w Stanach szeroko pojętego Zachodu, to są uczelnie założone z państwowych dotacji przez państwo od połowy, czy w drugiej połowie XIX wieku. Później przyszedł XX wiek i Franklin Delano Roosevelt, o którym właśnie powiedziałeś, i Harry Truman po nim.
No tak, no w przypadku Roosevelta to jest GI Bill of Rights, czyli taka karta praw dla żołnierzy, o której wspominaliśmy Państwu między innymi w odcinku poświęconym suburbanizacji, bo jedną z ofert, czy jedną z takich ułatwień dla powracających żołnierzy były gwarancje państwowe na pożyczki pod budowę domu, czy pod rozbudowę na przykład farm dla rolników. No i to był jedna z przyczyn, która napędziła ten rozwój amerykańskich suburbiów i ucieczkę białych Amerykanów do, na przedmieścia. A dlaczego białych Amerykanów? Także Państwu mówiliśmy, bo czarnym Amerykanom tych gwarancji odmawiano albo odmawiano udzielania pożyczek, to znaczy banki nie były skłonne tych pożyczek udzielać, no albo z kolei nie chciano, już sprzedawcy nie chcieli oddawać, sprzedawać domów czarnym Amerykanom w niektórych dzielnicach. Ale Bill of Rights dotyczył także edukacji. I chociaż, i znów, chociaż sama ustawa, jak się ją czyta, ona nie ma nic tutaj od dyskryminacji czarnych, no to była realizowana na poziomie stanowym, a wiemy, jak ta realizacja na poziomie stanowym, zwłaszcza w Stanach Południa, wyglądała. No więc skutek był taki, że czarni Amerykanie z tych gwarancji skorzystać nie mogli, a były to gwarancje bardzo, bardzo hojne.
Tak, no, GI Bill zapewniła studia dla ponad 2 milionów weteranów II wojny światowej i ponad 5,5 miliona osób skorzystało ze szkoleń zawodowych. Czyli jakby cały ten boom edukacyjny powojenny był boomem za państwowe, za federalne pieniądze.
No ja tu mam takie wyjaśnienie, sobie przeczytałem z lat właśnie 40. dla żołnierzy wyjaśniające im, co ta ustawa im daje. Jest na przykład, i jest podany taki przykład, jeżeli służyłeś w wojsku 2,5 roku po 16 września 1940 roku, to masz prawo do 3,5 lat takiej nauki refundowanej przez państwo i państwo nie tylko płaciło czesne, ale także dawało jakieś kieszonkowe, więc naprawdę solidna pomoc.
Ale to wszystko dotyczyło jeszcze pokoleń przedboomersowych, natomiast sami boomersi studiowali na zupełnie innych warunkach niż ich wnukowie i dzieci. Na początku lat 60. średnie czesne na uczelni prywatnej to było $4,300, $2,000 na uczelni publicznej. W latach 80. czesne na publicznej to już było 1000-1500, czyli na dzisiejsze jakieś $3,000. Dzisiaj na podobnej uczelni publicznej to jest 10 tysięcy. Czyli ten wzrost jest kolosalny. Na prywatnej uczelni w latach 80. jeszcze wtedy płacono, musieli zapłacić $7,000 za semestr. Na dzisiejsze to jest mniej więcej 15 tysięcy, ale dziś na prywatnej uczelni to jest prawie $40,000. Czyli ten wzrost kosztu studiowania jest kolosalny. Wtedy czesne szacuje się, to było mniej więcej 9% dochodu przeciętnej rodziny. Teraz jest to 25%. Co się stało? No więc największe uniwersytety publiczne, na przykład Uniwersytet Kalifornijski, czyli tak naprawdę 10 uniwersytetów połączonych w taki system uniwersytecki, na którym studiuje 285 tysięcy studentów, ma ponad 2 miliony absolwentów, czy Uniwersytet Nowojorski, wtedy w latach 60. były, uwaga proszę Państwa, darmowe albo prawie darmowe przez całe dekady. Na przykład Uniwersytet Kalifornijski był darmowy dla Kalifornijczyków do lat 70. Uważano to po prostu, że to jest ważny element społecznej mobilności. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, to masz prawo do darmowych studiów na uczelni kalifornijskiej, a Uniwersytet Kalifornijski to jest jedna z najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych. I więc kiedy dziś wszyscy ci boomersi ludzie 70-letni i tak dalej mówią, mnie nikt nigdy nie pomagał, ja po prostu chodziłem na studia, no to zapominają o tym drobnym fakcie, że wtedy albo studiowali za darmo, albo studiowali za pół darmo. Znowu, gadanie też, ja pracowałem na studiach i się jakoś utrzymywałem, a teraz młodzież chciałaby mieć wszystko za darmo. Tak, ale wystarczy porównać pensję minimalną, czy płacę minimalną wtedy, a płacę minimalną teraz. Jak się szacuje, wtedy można było za pensję minimalną, czyli trochę powyżej $3 za godzinę, pracować przez 12 tygodni w wakacje i opłacić sobie czesne. Wystarczyło pójść do pracy w wakacje i człowiek miał opłacone czesne za rok. Dziś taki sam student, jeśli chce za pensję, za płacę minimalną, która wynosi, przypominam, $7,25, pójść na pełen etat do pracy, musiałby pracować przez 53 tygodnie, żeby zapłacić średnie czesne. Wtedy 12 tygodni, teraz 53 tygodnie. Generalnie szacuje się, że mniej więcej 40% wszystkich studentów w Stanach Zjednoczonych przekracza 15 godzin pracy zawodowej tygodniowo i to jest taki próg uznawany za coś, co nie wpływa na umiejętności nauki, że można sobie pracować 15 godzin w tygodniu i dalej się uczysz normalnie. No więc 40% studentów przekracza ten poziom 15 godzin dwukrotnie.
No i jeszcze chyba trzeba dodać taką opowieść o tym, coraz silniejszą, że właściwie bez studiów wyższych nie masz czego szukać na rynku pracy. Mówiliśmy o tym, że rzeczywiście studia wyższe dają ci wyższe zarobki, ale nie zawsze się tak zdarza. No i wielka część ludzi idzie zdobywać wyższe wykształcenie w nadziei na to, że będzie to przepustka dla nich do klasy średniej, ale to się nie spełnia. No i zwolennicy obcięcia tego długu studenckiego, umorzenia całkowitego lub częściowego, mówią, ci ludzie w pewnym sensie są ofiarą tego, co jako społeczeństwo im wmawiamy i dlatego powinniśmy im pomóc, bo nie spełniła się ta obietnica, którą im od najmłodszych lat wbijano do głów. Oni zrobili to, co trzeba, to Elizabeth Warren często to powtarza, to są ludzie, którzy nie wydali tego na narkotyki czy na zakupy, tylko zainwestowali tak, jak im powiedzieliśmy, że powinni zainwestować, a teraz zostają z problemami i w związku z tym należy im się pomóc.
Tak, no to trochę takie błędne koło po prawej stronie, jak się słucha tego, co mówią przeciwnicy skasowania długu. Z jednej strony mówią tak, jak masz dług studencki, no to trzeba się było nie sadzić na studia, tylko iść do zwykłej, porządnej pracy, a nie tutaj studiować nie wiadomo co, w nadziei na nie wiadomo co, ludziom się w głowach poprzewracało, trzeba było iść do zwykłej pracy. A z drugiej strony, jak ci ludzie idą do tak zwanej zwykłej pracy i zarabiają to swoją minimalną stawkę godzinową, to wtedy słyszą, no to trzeba się było uczyć, trzeba było zdobywać wykształcenie, to byś zarabiał więcej. Jakby tutaj po prawej stronie właściwie nigdy nie ma dobrego rozwiązania, nie dogodzisz.
No ale to co w takim razie powinien zrobić Biden twoim zdaniem, bo moim zdaniem nie powinien decydować się na to anulowanie długu, no bo tak, na to całkowitego nie stać, bo byłby to zbyt duży koszt i nie zgadzają się na to także częściowo demokraci, natomiast ta najskromniejsza opcja nikogo nie zadowoli i zdenerwuje obie strony, więc tu nie ma dobrego wyjścia i gdyby chyba chciał rzeczywiście jakoś studentom pomóc, to trzeba by iść niestety zmianami legislacyjnymi albo obniżką długów studenckich nakierowaną rzeczywiście na te osoby najbardziej potrzebujące.
No i wydaje mi się, że to by było najlepsze, to znaczy wprowadzenie progów dochodowych, umorzenie długu, ale częściowe i rzeczywiście takie targetowane dla tych najbardziej potrzebujących, ale później jeszcze sprzedanie to w takiej opowieści, że oto dokonujemy aktu pewnej sprawiedliwości społecznej i tak dalej, i tak dalej. Ale obawiam się, że tego nikt nie będzie chciał słuchać i na takie rozwiązanie niewiele mu też przyniesie. W związku z tym podejrzewam, że Biden zdecyduje się na te 10 tysięcy w jakiejś nadziei, że to jednak pomoże mu wśród najmłodszych wyborców, że ucieszy to Aleksandrię Ocasio-Cortez i frakcję progresywną, ale obawiam się, że tak nie będzie. To znaczy myślę, że Bernie Sanders i Elizabeth Warren pochwalą taki krok, powiedzą, że to może nie jest jeszcze doskonałe, ale krok w dobrą stronę, gratulujemy prezydentowi i tak dalej, i tak dalej. Ale baza, czy po prostu wyborcy, progresywni wyborcy, młodzi wyborcy, milenialsi potraktują to jako coś niewystarczającego i nie sądzę, żeby to się przełożyło na frekwencję w wyborach w połowie kadencji, która zawsze jest mizerna, zawsze jest słaba, zwłaszcza wśród demokratów, o czym przekonał się Obama w 2010 roku na przykład.
No bo z jednej strony możemy celować w tych, którzy idąc na studia byli w trudnej sytuacji ekonomicznej, na przykład kwalifikowali się na jakieś drobne granty i w ten, czy po prostu granty, ale i tak musieli się zadłużyć i tym ludziom pomagać, którzy wówczas byli w trudnej sytuacji, albo można też rozbudowywać programy, które uzależniają wysokość rat kredytu studenckiego od twojej obecnej sytuacji. A więc jeżeli poszedłeś na studia, wziąłeś kredyt, ale teraz zarabiasz mało, to będziesz też mało płacił, to znaczy będziesz płacił proporcjonalnie do swoich zarobków. Jeżeli nie zarabiasz dużo, no to najwyżej tego kredytu nie spłacisz, a twoja rata nie może przekraczać jakiegoś odsetka twoich zarobków i można takie programy rozbudowywać.
Ostatnie doniesienia są takie, że Biden podejmie decyzję w lipcu, ewentualnie w sierpniu. Jak powiedzieliśmy, deadline to koniec sierpnia, kiedy mija ten moratorium. Jakaś decyzja musi zostać podjęta wcześniej, ale obawiam się, że to jest kolejna rzecz, która na papierze wygląda dobrze, która w teorii powinna Bidenowi pomóc, a która nie przełoży się nijak na entuzjazm wyborców. Nikt tak naprawdę nie będzie rozumiał w Białym Domu, dlaczego.
No ja mam poważne wątpliwości, czy gdybym był na miejscu Bidena, z tych wszystkich powodów, o których mówiliśmy, bym się na to zdecydował. Nie tylko z powodów politycznych, ale też z powodów takich, wiesz, nie tylko politycznych, nie tylko gospodarczych, ale pewnie też moralnych, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce pomagać biedniejszym, to za te same pieniądze mógłby uruchomić albo poszerzyć już istniejące programy, które rzeczywiście nakierowane są na tych najbardziej potrzebujących. A jak pokazywaliśmy, jak pokazują dane, osoby, które mają zadłużenie studenckie, no średnio zarabiają całkiem dobrze. Oczywiście jest wśród nich ta grupa biedniejszych i im należałoby pomóc, ale jeżeli zrobisz to ogólnie, no to łatwo wyciągnąć i pokazać dane udowadniające, że to jest pomoc elity dla elity i to jest katastrofa nie tylko polityczna, ale wydaje mi się, że to jest też niesprawiedliwe po prostu.
Jak będzie, zobaczymy. A na dziś to wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.